Audycja księdza Mikołaja Skureckiego o papieżu Benedykcie XVI. Ten, kto nie daje Boga, daje zbyt mało.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Mikołaj Skurecki z tej strony. Pozdrawiam serdecznie z Darmstadt. Po tak długim milczeniu ponownie gdzieś tam głos misjonarza z Niemiec, mam nadzieję, że do Was dotrze. Zajmujemy się podczas naszych spotkań medytowaniem, rozważaniem myśli i przesłania osoby Benedykta XVI. Niedawno temu pojawił się wywiad Rzeka z takim niemieckim dziennikarzem Peterem Sewaldem, który on po raz kolejny przeprowadził na spotkaniach z Benedyktem XVI. To jest ciekawy dziennikarz, który mówi, że pod wpływem tych rozmów się nawrócił, czy jest w procesie, bo to jest całe życie nawracania. Tytuł tej książki Ostatnie rozmowy sugerowałyby, że one rzeczywiście są ostatnie i już więcej wywiadów, nic publicznego nie napisze, nie powie Benedykt XVI. W tej książce jest kilka ciekawych rzeczy, informacji, wiadomości, ale ja chciałbym sięgnąć przy wszystkich innych szczegółach, na przykład wewnętrznych rozgrywkach, Watykanie, tego co tam się dzieje, chciałbym je pominąć, tylko chciałbym się zająć taką duchową stroną tego człowieka, duchowym przesłaniem jego pontyfikatu. Po raz pierwszy papież dokonuje jakiegoś podsumowania, takiego resume, jak to tutaj jest ujęte, swojego posługiwania jako następcy Piotra. Jest też wiele nawiązań do czasów dzieciństwa, czasów studenckich, także tych długich lat, gdzie posługiwał Kościołowi jako profesor, naukowiec, pisząc książki, wygłaszając odczyty. Chciałbym się zająć tą książką i bardziej do niej zachęcić. Jest kilka zastrzeżeń odnośnie tłumaczeń, ale to zawsze jest tylko tłumaczenie, czyli pewna interpretacja. Chciałbym bardzo, jeżeli jesteśmy zdziwieni w niektórych momentach tłumaczeniem, to tylko nawiążę na przykład do jednego takiego momentu. Jest tam pytanie o ulubione duchowe miejsce. W polskim tłumaczeniu jest pytanie o jakiś duchowy kurort. Tak jak Jan Paweł II miał ulubione duchowe miejsce w Częstochowie, nie ma nikt wątpliwości. Tak samo i Benedykt XVI miał takim, jego ulubionym miejscem duchowym było Altötting, to jest serce Bawarii, jak sam wskazuje. W Altötting znajduje się sanktuarium maryjne, do którego tam ludzie pielgrzymują. Ale to rzecz. Najpierw może powiemy sobie, jak na pytanie o abdykację odpowiada Benedykt XVI. W sposób szczególny najpierw musiał się skonfrontować z prawdą, że Jan Paweł II nie abdykował. On nieco inaczej. To jest człowiek, który wszystko przemyślał, przemodlił, wszystko przedstawił na modlitwie, rozmówił się, jak to tutaj jest oddane, przełożone z Panem Bogiem. Co mówi Benedykt XVI? Mój poprzednik, Jan Paweł II, miał swoją własną misję. Jestem przekonany, że kiedy po tak dynamicznym początku wziął poniekąd na swoje ramiona całą ludzkość, przez 20 lat, znosząc niezwykłą siłą boleści oraz strapienia naszego wieku i przepowiadając dobrą nowinę, do jego pontyfikatu przynależała też faza cierpienia, stanowiąca również swoiste przesłanie. Ludzie tak to ocenili, dopiero jako cierpiący stał się im szczególnie bliski. Przeżywa się wewnętrznie taką bliskość bliźniego, będąc samemu otwartym. Stąd ma to swój sens. Z drugiej strony uważam, mówi papież emeryt, że nie da się tego dowolnie powtarzać, że do 8 lat pontyfikatu doda się być może kolejnych 8, żyjąc w ten sposób. Padło stwierdzenie, mówi Peter Sewald, co do tej decyzji zasiągnąłem rady i to u najwyższego szefa. Jak to działa? Jak to Benedykt XVI przerobił z Panem Bogiem? Tak trzeba po prostu wyraźnie przedstawić mu wszystko, próbując nie tylko podawać jakieś kategorie swoje przemawiające za abdykacją, lecz spojrzeć na sprawę z punktu widzenia wiary. Właśnie z tej perspektywy doszedłem do wniosku, że misja Piotrowa wymaga ode mnie konkretnych decyzji, stanowisk, ale że potem, kiedy w niedługim czasie nie będzie to możliwe, Pan już tego ode mnie nie wymaga i uwalnia mnie od brzemienia niesionego ciężaru. Tutaj dziennikarz dopytuje. Pojawiło się doniesienie, że powodem ustąpienia było przeżycie mistyczne? Benedykt XVI odpowiada. To nieporozumienie. To w jaki sposób doszliście z Panem Bogiem do ładu? To jest prawda. Żadna afera związana z Watylings, z tym słynnym papieskim kamerderem Paulo Gabrielem, nie wpłynęła na tę decyzję. Peter Sebald dopytuje dalej. Niektóre gazety wspominały o szantażu czy spisku. Zupełny nonsens. Benedykt XVI chce, emerytowany papież, kompletnie uciąć jakieś domysły, teorie spiskowe. Powiedziałbym właściwie, że to żałosne, uwaga, mocne słowa, kiedy ktoś bez względu na motywację wmawia sobie konieczność wywołania skandalu dla oczyszczenia Kościoła. Nikt mnie nie szantażował. Nie dopuściłbym nawet do tego. Gdyby ktoś próbował, nie doszłoby do abdykacji, ponieważ wtedy właśnie należy zachować pełną swobodę podejmowania decyzji. Nie byłem także wówczas rozczarowany czy rozgoryczony. Przeciwnie, dzięki Bogu panował nastrój spokoju, przełomu, atmosfera, w której bez obaw można przekazać ster następcy. Mam nadzieję, że nam to trochę rozjaśniło i nieco pomogło w tym, jak mogło. Ja wiem, że nam Polakom nic jest trudno, ciężko. Tak jak już kiedyś w poprzednich audycjach wspominaliśmy sobie, że jest jakaś wśród dziennikarzy mania przeciwstawiania sobie, jakby, nie wiem, papiestwo było rozważane na jakichś kompletnie różnych frontach, mówiąc może językiem sportowym, jakby oni strzelali do różnych bramek. Tak nie jest. To jest Kościół pielgrzymuje, idzie tym szlakiem, który wyznaczy mu Duch Święty. A nie są to jakieś dwie różne łodzie, które jakby zmierzają w kompletnie w kierunku, które nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem. Tak nie jest. Dopytuje Peter Sebald. Abdykacja, jak brzmi jeden z zarzutów, sekularyzowała papiestwo, czyli zaświadczyła je. Pojawił się taki zawód, że w tym momencie papież to jest tak jakby taki pracownik, urzędnik na stanowisku najwyższym w Kościele. Jak odpowiada Benedykt XVI? Uwaga, posłuchajmy. Musiałem się z tym liczyć i przemyśleć kwestię, czy funkcjonalizm nie zdominuje urzędu papieskiego, ale podobne kroki podjęli już biskupi. Wcześniej im też nie wolno było ustępować, więc cały szereg hierarchów orzekł, że skoro jest ojcem, to nim pozostanie. Nie można tak przestać. Tylko że to właśnie jest funkcjonalizacja i zeświadczenie, swego rodzaju koncepcja urzędnika, czego nie wolno odnosić do biskupa. Tu muszę stwierdzić, że nawet ojciec przestaje być ojcem, oczywiście pozostaje nim, ale oddaje konkretne zakresy odpowiedzialności. Jest ojcem w głębszym, wewnętrznym sensie i szczególnej relacji oraz odpowiedzialności, ale nie obarczonym misją czy zadaniem jako takim. Tak było właśnie w wypadku biskupów. Zrozumiano, że biskup jest z jednej strony podmiotem sakramentalnej misji, która wiąże się i zobowiązuje go wewnętrznie, ale z drugiej strony nie musi się na zawsze łączyć z wykonywaną funkcją. Tym sposobem myślę, że stało się jasne, że papież to nie nadczłowiek spełniający swoje zadania samą obecnością, lecz także mający do podjęcia konkretne obowiązki. Jeśli abdykuje, pozostaje wewnętrznym sensie obarczony odpowiedzialnością, którą przyjął, ale nie urzędem. Pod tym względem dotrze do opinii publicznej, że stanowisko papieża nie straciło nic ze swojego autorytetu, nawet jeżeli bardziej widoczna stała się jego ludzka strona. Jeżeli już tutaj mowa jest o ludzkiej stronie tego wydarzenia, to powiem, w tej książce wspomina Peter Sebald, autor tego wywiadu, że papież Benedykt XVI nie widzi zupełnie na lewe oko. Jego brat Georg, który tutaj jest w Niemczech, to jest też ciekawe, mimo wielokrotnych propozycji zaproszeń do Watykanu, owszem, tam jechał raz czy dwa razy, został tutaj w Niemczech, już nie widzi zupełnie. Gdzieś teraz, mogę podać takiego newsa, słyszałem, że był tu obecny kilka miesięcy temu Benedykt XVI, przyjechał do Niemiec, spotkał się w jakimś dekanacie niemieckim w tej diecezji, gdzie mieszka jego brat Georg, przyjechał go po prostu odwiedzić. Jak tu dojechał, jak tu dotarł, nie mam pojęcia. Polski ksiądz mi to opowiadał, że bywało, że tutaj też prywatnie do Niemiec przyjeżdżał. W jaki sposób to się odbywało, nie mam zupełnie pojęcia. W każdym razie ci księża z tego dekanatu, gdzie mieszka ten prałat Georg, jego brat Benedykta XVI, o tym wzmiankowali i takiego newsa usłyszałem. To może gdzieś tam w Polsce się o tym mało mówi, cicho mówi, ale to taki człowiek, on nie chce się afiszować z tym, że gdzieś tam dotarł. Pragnę powiedzieć, że także podczas pontyfikatu gdzieś tam prywatnie do Niemiec też dojeżdżał. O tym tutaj kapłani wspominają. Jak to się odbywało, nie mam pojęcia. Co się stało po abdykacji? Piękny moment dla kurii. Z jednej strony trudny, taki wstrząsający, poruszający do głębi. I akurat w tym czasie, pamiętajmy, ostatnia publiczna liturgia, o tym wspomina papież, to była środa popielcowa. To wtedy kardynał Bertone też dziękował publicznie w imieniu kurii, Rzymu, a także jakby całego świata chrześcijańskiego, katolickiego. Bezpośrednio po ogłoszeniu abdykacji kuria, jak zawsze po środzie popielcowej, udała się na rekolekcję. Czy wtedy rozmawiano coś na ten temat? Pyta Peter Sewat. Nie. Rekolekcja to czas milczenia, słuchania i modlitwy. Przynależało do całości planu, żeby przez cały tydzień spędzony w ciszy wszyscy, w każdym razie biskupi, kardynałowie, współpracownicy kurii, mogli przetrawić wewnętrznie to, co usłyszeli, żeby uwolnieni od spraw zewnętrznych wspólnie wewnętrznie polecili się Panu. Stąd też było dla mnie poruszające i dobre, że z jednej strony żyliśmy w odosobnieniu i milczeniu. Nikt nie przeszkadzał, nie było audiencji. Wszyscy wolni od obowiązków wewnętrznie zbliżyliśmy się do siebie, gdyż czterokrotnie w ciągu dnia poddawaliśmy się modlitwie, słuchaniu, a z drugiej strony każdy w zakresie swojej odpowiedzialności stanął przed Panem. Muszę przyznać, że ta logistyka okazała się trafna. Po czasie stwierdzam, że nawet okazała się lepsza, niż mi się początkowo wydawało. I tu mam nadzieję, że taki znak dla nas. Jak się gdzieś wydarzy coś w naszym życiu, co nas tak jakby potrąci wewnętrznie, rekolekcje, cisza, coś się wydarzy, nie wiem, w małżeństwie, w życiu rodzinnym, w jakichś też naszych relacjach, że jakby się coś zawala z Panem Bogiem, jechać na 2 czy 4 dni, jest tyle dzisiaj możliwości i miejsc, zetknąć to z Panem, nie od razu podejmować pod wpływem emocji, tylko jakichś tam bardzo silnych wewnętrznych impulsów na ten moment, przerobić to z Panem Bogiem. Nie żal było powziętego kroku? Pyta Peter Sewald. Nie, absolutnie nie. Każdego dnia coraz silniej utwierdzam się w przekonaniu, że podjąłem słuszną decyzję. To jest Niemiec. Niemcy są konsekwentni w swoich decyzjach. Czy nie padnie któregoś dnia stwierdzenie, że nie, w żadnym wypadku. Dostatecznie długo rozmyślałem i rozmówiłem się z Panem. Czy wkalkulowane zostało także to i w przyszłości mogą się pojawić uzasadniane żądania dymisji wobec papieża? Przed tego rodzaju żądaniami nie wolno się uginać. Stąd też podkreślam, w moim oświadczeniu zachowałem pełną wolność decyzji. Nie wolno odchodzić, jeżeli ma być to ucieczka. Można odejść, gdy nikt tego nie żąda. W moim wypadku nikt się tego nie domagał. Wszyscy zostali całkowicie zaskoczeni. I tutaj następuje taki kolejny rozdział zatytułowany Nie porzucam krzyża. Ciekawe, jak on, to jest też dla nas wielki znak. Wszystko, co się wtedy działo, konfrontuje ze Słowem. Na przykład, wtedy, kiedy ma audiencję, jeden z ostatnich aniołów pańskich jest Ewangelia o tym, jak uczniowie idą na górę Tabor. I on mówi, że odniósł ten tekst do siebie, że on teraz osobiście, jako uczeń Pana, udaje się do większej bliskości z Panem Bogiem. I do tego nawiązuje też autor tego wywiadu, Peter Sewald. Było to nawiązanie do tekstu Ewangelii z dnia, która w tej konkretnej sytuacji nabrała bardzo osobistego sensu. To znaczy, że idę z Panem, opuszczam codzienność życia i wstępuję na szczyt, gdzie jeszcze bliżej, intymniej będę z Nim przebywał. Uwalniam się od otaczających mnie dotąd tłumów i poświęcam się życiu w Jego obecności. Wybór środy popielcowej na ostatnią celebrację liturgiczną nie był przypadkowy. Odnosiło się wrażenie, że jakby ojciec, to jest bardzo ciekawe, tak mówi Peter Sewald, ten dziennikarz, do emerytowanego papieża, zresztą nie chcę mówić do niego, żeby mówił Ojcze Święty, ale żeby właśnie mówił do niego krótko, Ojcze. To również zostało narzucone kalendarzem, mowa o tym popielcu. Myślałem już wcześniej o środzie popielcowej, uroczysta liturgia miała się odbyć w kościele świętej Sabiny. To kościół stacjonarny, ale w tym wypadku przesunęliśmy ją do bazyliki świętego Piotra. Opatrznościowo okazało się, że ostatnia liturgia otwarcia czasu pokuty wiązała się z momentum mori, pamiętaj śmierć, powagą wejścia w pasję Chrystusa, a jednocześnie w tajemnicę zmartwychwstania. To jest ciekawe. Ten człowiek wszystko w swoim życiu wiąże z rokiem liturgicznym, z wydarzenia, ze słowem, z liturgią. Tak mówiło się, uwaga, że zszedłem z krzyża, że chcę żyć wygodnie. Takie zarzuty się pojawiło, że jakby porzucił krzyż. Takiego zarzutu należało się spodziewać i musiałem przygotować się na niego wewnętrznie. Zanim zdecydowałem się odejść, jestem przekonany, że nie była to ucieczka, próba uniknięcia nacisku, do którego nie doszło. Nie uchylałem się również wewnętrznie przed wymogiem wiary prowadzącej ku tajemnicy krzyża. To tylko inny sposób więzi z cierpiącym Panem w ciszy milczenia, wielkości i intensywności modlitwy za cały Kościół. Stąd mój wybór to nie tchórzostwo, tylko inny sposób dochowania wierności zleconej misji. Kluczowe sformułowania na zrozumienie tego kroku. Ten człowiek nie zapomniał, że jest powołany. I tutaj chciałbym nawiązać do słynnego sformułowania, które zapisał sobie, odnotował na samym początku jako pewne motto Peter Sewald, który powiedział Benedykt XVI na koniec rekolekcji, o których wspomniałem, które się odbywały w Watykanie, które były konfrontacją z całym tym wydarzeniem abdykacji. Co powiedział wtedy Benedykt XVI? Wierzyć to nic innego, jak w nocy świata dotknąć ręki Boga i tak w ciszy słuchać słowa i dostrzegać miłość. Jak chcemy wiedzieć, co teraz Benedykt XVI robi, to sobie sięgnijmy po te sformułowania. W nocy świata, jakiej sytuacji jest Europa? Pustynia. To jest mrok, to jest ciemność wiary. Słuchać słowa, dostrzegać miłość. I w tym sensie nigdy nie zszedł Benedykt XVI ze swojej osobistej drogi krzyża, pójścia za Panem. Tak to on rozumował. Jak wspomina ten dzień ostatni, kiedy, no właśnie, mowa była o tej górze Tabor, też takie wymowne, że po raz pierwszy można było to śledzić. W internecie też to jest jeszcze dostępne, jak Benedykt XVI po audiencji tej pożegnalnej wsiada do helikoptera. To jest też i udaje się do Castel Gandolfo, czyli tak jakby to trochę może wygodniej na tą górę Tabor, nie pieszo, ale to też jest coś bardzo, bardzo wymowne. Jakie myśli wtedy się pojawiały? Czułem wielkie wzruszenie, serdeczność pożegnania, łzy współpracowników. Peter Sewald mówi, że papież tutaj w tym momencie, kiedy to mówił, łamał głos. Nad domem Pastor Bonus widniał duży napis: Vergelt's Gold, Bóg zapłać. Bijące dzwony, papież przeciera oczy. Widać, że być może w tym momencie się wzruszył. To wszystko poruszało. Unosząc się w górę i słysząc dźwięk dzwonów Rzymu, wiedziałem, że mogę dziękować i że panuje nastrój, wdzięczność. To jest Niemiec. Niemca ciężko jest wzruszyć. Ten człowiek, to nie myślmy, że jest jakiś skamieniały. To jest człowiek bardzo pokorny, bardzo wszystkim rozważający głęboko. Chciałbym tutaj, mam nadzieję, że to rozłożę na dwa nasze spotkania i kiedyś jeszcze też do tego nawiążę. Jest dużo o dzieciństwie. Chciałbym tutaj nawiązać. W tym wywiadzie jest mowa na przykład o sytuacji kościoła w Niemczech. Na innym miejscu też tam jest dużo o różnych wizytach. Bardzo obciążało papieża na przykład te wszystkie polityczne wizyty. Znaczy polityczny charakter spotkań z przywódcami, przedstawicielami tego świata. Co ciekawe, na przykład prezydent Putin świetnie mówi po niemiecku, ale podczas jednego z ostatnich spotkań z papieżem Franciszkiem prezydent Putin przekazał ikonę. Ale zanim tego dokonał, przeżegnał się i ją pocałował i oddał papieżowi Franciszkowi. W tych wszystkich spotkaniach Benedyktowi XVI chodziło o jedno. Musimy znaleźć płaszczyznę porozumienia, gdzie mogą wniknąć chrześcijańskie wartości. Gdzieś się spotkać na podłożu etycznym, moralnym. Bo to są ludzie z całego świata, którzy niekoniecznie po drodze z myśleniem chrześcijańskim, ale mimo wszystko dochodziło do takich prób. I tutaj chciałbym w tym momencie na jednej z wizyt zagranicznych, nigdzie indziej, ale w Niemczech, nawiązać, żebyśmy lepiej też zrozumieli sytuację kościoła w Niemczech. Jak tutaj przyjeżdżamy, idziemy do tak zwanego Anmeldungsamt, czyli urzędu zameldunkowego, to tam jest pytanie od urzędnika o nasze wyznanie czy przynależność religijną. I wtedy jak powiemy słowo katolisz, katolik, romisz, katolisz, to w tym momencie jest to bardzo ważne, ponieważ ta informacja idzie, wędruje do finansantu, czyli Urzędu Skarbowego Niemiec, który rozlicza się z kurią. Wtedy płacimy tak zwane Kirchensteuer, to jest podatek kościelny. I co na ten temat podatku kościelnego mówi Benedykt XVI? Uwaga, jeżeli my go nie płacimy, tego podatku kościelnego, formalnie nie jesteśmy w kościele tutaj w Niemczech. Potem na przykład jak ktoś przychodzi, aby dać jakiś dokument nawet na ojca chrzestnego czy matkę chrzestną, nie możemy takiego czegoś wydać. Mało tego, ja nie mogę dokonać pochówku. Przynajmniej od tej strony oficjalnej nie mogę tego zrobić, ponieważ ta osoba nie widnieje w tym wykazie płacących podatek kościelny. Dlatego proszę o tym pamiętać, przyjeżdżając do Niemiec, żeby się na to wpisać. To nie jest nie wiadomo, jakie są sumy, bo to jest procent od dochodu, ale żeby też mieć tą świadomość. Pytanie o podatek kościelny w Niemczech. Gdyby zależało to od ojca decyzji, pyta Peter Sewald, okazałaby się ona inna? Mam wątpliwości co do tego, czy cały system podatkowy w obecnej postaci to dobre rozwiązanie. Nie chodzi mi o to, czy w ogóle powinien funkcjonować, ale automatyczna ekskomunika tych, którzy go nie płacą, jest moim zdaniem nieuzasadniona. Wielu Polaków dopiero potem się orientuje, nie wiem, na ile są świadomi czy nieświadomi. Jeżeli ktoś nie zgłasza się jako katolik tutaj w Niemczech, od razu jest ekskomunika. Tak to tutaj w tych dokumentach widnieje, to trochę jest przykre, ale miejmy taką tą świadomość. Pyta monachijski dziennikarz dalej o kościół w Niemczech. W Niemczech, odpowiada papież, mamy do czynienia ze zorganizowanym i dobrze płatnym katolicyzmem. W wielu wypadkach są to zatrudnieni świeccy występujący naprzeciw kościoła z mentalnością pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych. Jest dla nich jedynie pracodawcą, na którego spogląda się krytycznym okiem. Nie kieruje nimi dynamika wiary, tylko zajmowana pozycja. Wydaje mi się stanowić wielkie zagrożenie dla niemieckiego kościoła to, że dysponuje tak wieloma opłacanymi pracobiorcami, co stwarza nadwyżkę świeckiej biurokracji, kochani. W biskupstwie, w którym ja pracuję, w kurii jest 500 ludzi. To jest dla mnie, nie wiem, niewyobrażalne. W Köln, Kolonia. Tamtejsza diecezja to jest chyba trzeci pracodawca. Nie mam pojęcia, ile tam ludzi. Jeżeli ktoś czasem myśli, że pieniądze, bogactwo, wielka możliwość pomagania czy pracowania od strony takiej instytucjonalnej, tu nie można nic zarzucić. To jest wszystko dokumenty, zarchiwizowane. Oni kochają papiery, wszystko musi być rozpisane. Statystyki, no, w minioną niedzielę. Kochani, wiecie, czym to się kończy? Ja tutaj jestem na parafii, która jest mi bardzo przychylna. Bardzo wynajmujemy tutaj kościół. Ostatnio było liczenie wiernych. Nie wiem, ile. To jest parafia kilkutysięczna, niemiecka. Przychodzi nam msze, tak na oko, 150-200 osób. To prawda, to jest protestancka część Niemiec, a na nasze msze święte przychodzi około 550-600 ludzi. To są dwie msze w niedzielę. U nich jest jedna w niedzielę, my mamy dwie w tym jednym kościele, to jest jedna parafia. Notabene warto dodać, odnotować, że ten proboszcz tutaj pracuje jakby dla dwóch parafii. I w sumie te dwie parafie może mają tyle, ile przychodzi jeszcze tutaj Polaków. I to jest, mówię, od strony instytucjonalnej, to chyba są trzy sekretarki, kochani. Trzy sekretarki, Gemeinde Referendin, czyli referentka wspólnoty. Jest przewodnicząca rady, to wszystko jest opłacane. Za to wszystko jest płacone. Jest, kochani, tu jest sekretarz dekanatu, który zajmuje się dostarczaniem tam informacji. Oho, teraz chyba w czwartek mamy spotkanie w dekanacie. Także więc ci ludzie gdzieś tam. Ale to wszystko jest właśnie związane troszeczkę. Dlatego papież potem dalej mówi. Włochów nie stać na tak liczny, płatny personel. Współpraca bazuje w przeważającej mierze na dobrowolności. Na przykład regularne spotkania katolików w Rimini odbywają się wyłącznie dzięki oddaniu i przekonaniu uczestników. Wszystko, co należy wykonać, żeby wznieść halę i zapewnić obsługę techniczną, organizują wolontariusze nieodpłatnie. To zupełnie inna sytuacja. Wytwarza to zupełnie inną świadomość, mówi Peter Sewald. Oczywiście, zasmuca mnie ta sytuacja. Papież mówi o swoim kościele, którym się wychował. Nadmiar pieniędzy, których i tak potem brakuje, zgorzkniałość, która z tego wyrasta, zjadliwość ze strony kręgów niemieckich intelektualistów. Więc kochani, jeżeli myślimy, że pieniądze w kościele załatwią wszystko, bo nieraz tak się jedzie i proboszczowie w Polsce, żeby to skończyć, tamto zrobić, od strony wszystko tej materialnej, tu powiem, że jest za dużo tych możliwości i wcale to się nie przekłada na wyznawanie wiary. To jest dość bardzo ciekawy temat i dość szeroki. Może czas trochę na to podsumowanie, przynajmniej w jakiejś jednej mierze, co się będzie właśnie zatem działo w kościele w Europie. W każdym razie Europa, odpowiada Benedykt XVI, o przyszłość chrześcijaństwa, po prostu nie będzie chrześcijańska. Tym bardziej więc wierzący będą musieli zabiegać o to, aby dalej formować i utrzymywać świadomość istnienia wartości oraz życia według wiary. ważna stanie się bardziej zdecydowana wierność poszczególnych wspólnot i kościołów lokalnych. Wzrośnie ciężar odpowiedzialności. Co z perspektywy czasu należy uznać za znak szczególny, klamrę spinającą pontyfikat Ojca Świętego? I on mówi w następujący sposób. Powiedziałbym, rok wiary to znakomity wyraz, ponowna zachęta do uwierzenia, życie od środka, dynamizm, odkrycie Boga na nowo, odkrycie Go w Chrystusie, czyli kolejny raz odnalezienie centralnego miejsca wiary. Pytanie jest potem o papieża Franciszka i o sytuację w Europie. Widać, że Kościół coraz bardziej odchodzi od starego europejskiego modelu życia. Przyjmuje nową postać i żyją w nim nowe formy. Przede wszystkim dostrzegamy postępującą dechrystianizację Europy, a także degradację tego, co chrześcijańskie w przestrzeni publicznej. Stąd też Kościół musi odnaleźć nowy sposób obecności, musi zmienić jej rodzaj. Trwają lokalne przemiany, przełomy. Nie wiadomo natomiast jeszcze, w którym momencie będzie można powiedzieć, że tu rozpoczęło się jedno, a tu drugie. Chodzi o to, czy już chrześcijaństwo jest w muzeum w Europie, czy jeszcze jest właśnie przestrzeń, jeszcze da się go zobaczyć na ulicach, żywotne, czy to tylko już jest kwestia przeszłości. Mam nadzieję, że to zasygnalizowało nam po części temat. Temat jest, ten wywiad jest około 300 stron, dlatego mam nadzieję, że wystarczy nam jeszcze jedno spotkanie, aby do niego wrócić. Pytanie, które najważniejsza była encyklika, najbardziej tak od serca napisana, mówi o Bóg jest miłością, Deus Caritas Est. Mam nadzieję, że też kiedyś do tej encykliki sięgniemy. Pozdrawiam serdecznie z Darmstadt. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.